Audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj bardzo serdecznie witamy księdza Krzysztofa Napory, sercanina, wykładowcę KUL. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i właśnie przejdźmy już do naszej audycji. Wsłuchajmy się w Słowo Boże z najbliższej niedzieli. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi. Z trudem znajdujemy to, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich mądrość. I psalm responsoryjny, psalm 90. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Obracasz w proch człowieka i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni naszego mogli Cię radować i cieszyć. Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami. Wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. I drugie czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filemona. Najdroższy, jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego Ci odsyłam. Ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast Ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na tak krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla Ciebie, zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc poczuwasz się do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.
Fragment z Księgi Mądrości, który usłyszeliśmy, stanowi trzecią część modlitwy Salomona o dar mądrości. Autor Księgi Mądrości wyraźnie inspirował się modlitwą z pierwszej Księgi Królewskiej, modlitwą młodego władcy, który wstępując na tron nie prosił Boga ani o bogactwo, ani o długi wiek, ani też o zwycięstwo nad swymi nieprzyjaciółmi, ale o dar mądrości, mądrości w rozwiązywaniu problemu swego ludu. To właśnie pokorna prośba o mądrość znajduje drogę do Bożego serca, a Bóg w swej niezmierzonej łaskawości udziela proszącemu wraz z mądrością wszystkiego. W swej prośbie skierowanej do Boga Salomon najpierw odwołuje się do mądrości, której ślady odczytać można w cudzie stworzonego świata. Świat ten uczyniony Bożym Słowem pełen jest znaków mądrości, mądrości tego, który jest Panem miłosierdzia. Wspomina Salomon również człowieka, któremu Bóg powierzył panowanie nad stworzonym światem. Motyw panowania nad światem jest dla Salomona okazją, by powiedzieć Bogu o sobie, o człowieku, któremu powierzono panowanie nad Bożym ludem. Świadomość własnej słabości w obliczu zadania, które przerasta możliwości człowieka, skłania króla do modlitwy o dar mądrości. Ześlij ją ze świętych niebios, poślij ją od tronu swej chwały, aby przy mnie będąc ze mną pracowała i żebym poznał, co jest miłe Tobie. Poznać to, co jest miłe Bogu, poznać wolę Boga, to, co się Jemu podoba. Zadanie to przekracza możliwości nie tylko młodego króla, ale tak naprawdę każdego człowieka. Przede wszystkim dlatego, że myśli ludzkie są tak odległe od myśli Boga. Bóg w stwórczych swych myślach kształtował świat, a myśli ludzkie według słów autora Księgi Mądrości są nieśmiałe, lękliwe i zawodne. Również ciało ludzkie jest dla autora Księgi Mądrości zaznajomionego z myślą grecką tym, co przeszkadza człowiekowi swobodnie wznosić myśl ku prawdziwej mądrości. Trudności tej doświadcza człowiek w poszukiwaniu sensu i prawdy tego, co go otacza. Z trudem odczytuje to, co ze względu na bliskość powinno być dla niego oczywiste. Z trudem spostrzega to, co ma pod ręką. Cóż dopiero, gdy mowa o rzeczach, które ukryte są ludzkim oczom, ludzkim zmysłom. Któż zdoła pojąć, któż poznać zdoła, wołał kiedyś mędrzec Kohelet bezradnie. Autor Księgi Mądrości, żyjąc nieznacznie później, zdaje się wskazywać drogę. Jest tylko jeden sposób, by pojąć. Prosić o mądrość. Prosić tego, przy którym mądrość była od początku, gdy niebo umacniał i kreślił sklepienie nad bezmiarem wód. Mądrość tańczyła przed nim na okręgu ziemi. Ona radość znajduje przy synach ludzkich. Mądrość jest darem tego, w którym ma swoje źródło. On da mądrość, on ześle z wysoka świętego ducha swego i znowu rozlegnie się szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełni dom, w którym będą zgromadzeni. I ukażą się im języki, jakby z ognia, i rozdzielą się nad każdym z nich i spocznie nad każdym z nich spocznie jeden. A mądrość wyprostuje ścieżki ludzkie na ziemi i pouczy o tym, co Bogu miłe, i wybawi świat raz jeszcze. W drugim czytaniu przeznaczonym na 23. niedzielę zwykłą roku liturgicznego C wsłuchujemy się we fragment jednej z najkrótszych ksiąg biblijnych. List do Filemona liczy zaledwie 25 wersetów. Napisany został przez Pawła przebywającego w rzymskim więzieniu do jednego z chrześcijan kościoła w Kolosach. Poza krótkim wstępem, krótkimi słowami radości z powodu postawy Filemona oraz pozdrowieniami na końcu, list ten zawiera właściwie jedną osobistą prośbę Pawła. Prośba ta dotyczy Onezyma, niewolnika, który będąc własnością Filemona uciekł od niego i nie bardzo wiadomo w jakich okolicznościach trafił do Pawła. Apostoł, który pisze o sobie, ja, stary Paweł, mógł mieć wtedy około 55, może 60 lat, nie tylko przygarnął w jakiś sposób Onezyma, a trzeba pamiętać, że za dawanie schronienia zbiegowi groziła surowa kara, ale pozyskał go również dla swojej Ewangelii. Przekazanie daru wiary daje Pawłowi poczucie bycia ojcem w wierze dla uciekiniera. Zrodziłem go w kajdanach, pisze do Filemona. Ale słowa listu świadczą, że relacja ta znacznie wybiega poza ramy wyznaczone chrześcijańską liturgią chrztu. Paweł nazywa Onezyma swoim dzieckiem, a nawet swoim sercem. Wyrażenie, które wskazuje na niezwykłą zażyłość między Onezymem i Pawłem. Teraz wraz z listem Paweł odsyła Onezyma do jego dawnego pana, który wciąż ma prawo własności do zbiega. Gest Pawła wyznacza w jakimś sensie punkt graniczny dla młodego chrześcijaństwa. Można by pomyśleć o tym, co za chwilę po przeczytaniu listu uczyni z Onezymem Filemon. Według prawa mógł uczynić wszystko, nawet skazać zbiega na śmierć. Można by spróbować wsłuchać się w to, o czym list nie wspomina, a co musiało dziać się w głowie i w sercu Onezyma, który powraca do swego dawnego pana. Odmieniony, to prawda, przez łaskę chrztu, przez łaskę wiary, ale może wciąż jeszcze niepewny tego, co go czeka. Trzeba wreszcie zauważyć, że Paweł nie prosi o uwolnienie Onezyma z niewoli. Nie prosi Filemona, by wyzwolił swego niewolnika. Paweł prosi, by przyjął go już nie tylko jako swoją własność, ale jak brata, i to brata umiłowanego. Onezym, niegdyś nieużyteczny, dla Filemona stanie się teraz użyteczny. To właśnie oznacza greckie imię Onezym. Stanie się użyteczny, tak jak był dla Pawła, zarówno w doczesności, jak i w Panu. Można by zapytać, po co właściwie czytamy w Kościele fragmenty prywatnej korespondencji między Pawłem i Filemonem. Gdyby jeszcze w liście tym Paweł zaapelował wyraźnie o zniesienie niewolnictwa w rodzącym się chrześcijaństwie. Byłby to rewolucyjny znak w starożytnym świecie. A jednak, kiedy patrzymy na tych trzech, na Pawła, na Filemona i na Onezyma, kiedy wsłuchujemy się w pełne delikatności słowa Pawła, kiedy wyczuwamy dylematy Filemona, kiedy wsłuchujemy się wreszcie w niepewność, ale i jakieś zaufanie Onezyma, mam wrażenie, że ta prawdziwa rewolucja, ta, która przemienia najpierw ludzkie serca, rzeczywiście staje na progu, rzeczywiście puka do drzwi.
Wysłuchajmy drugiego Ewangelii dzisiejszego na najbliższą niedzielę, roku C. Ta Ewangelia z Ewangelii świętego Łukasza, 14 rozdział, wersety od 25 do 33. Wielkie tłumy szły za Jezusem. On zwrócił się do nich i rzekł: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nim nienawiści, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw ani obliczy wydatków, czy ma na to wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrzą na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby skończyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie wyprawi poselstwa, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
Perykopę ewangeliczną otwiera stwierdzenie, że wielkie tłumy szły za Jezusem. To krótkie zdanie kieruje naszą uwagę na kontekst, w jakim rozgrywa się scena ewangeliczna. Przypomina, że Jezus jest w drodze, kiedy nadchodzi kres pierwszego etapu działalności Jezusa, którego scenerię w znakomitej większości stanowi Galilea. Jezus rozpoczyna swoją podróż w stronę Jerozolimy. To właśnie Jerozolima stanie się nie tylko kresem fizycznej drogi, którą Jezus przebywa na przestrzeni Ewangelii opowiedzianej przez Łukasza, ale stanie się również miejscem dopełnienia, jakimś kluczem sklepienia, na którym oprze się cała konstrukcja życia i przepowiadanie Jezusa. W tym sensie wszystkie wydarzenia w życiu Jezusa zostają ukierunkowane w stronę Jerozolimy, a droga, którą Jezus podejmuje, staje się jakąś metaforą życia mistrza z Nazaretu i jego ucznia. Moment, w którym Jezus rozpoczyna fizyczną podróż do Jerozolimy, Łukasz zaznacza uroczystym stwierdzeniem o dopełnieniu się czasu. Gdy dopełnił się czas jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy, pisze Łukasz w rozdziale 9 swej Ewangelii. Podróż ta zakończy się uroczystym wjazdem do Jerozolimy, opisanym w rozdziale 19. Odtąd działalność Jezusa rozgrywać się będzie już w świętym mieście Jeruzalem, aż się wszystko wypełni. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia przypomina, że Jezus jest w drodze pomiędzy Galileą a Jerozolimą. Droga ta nie jest jednak tylko jakimś okresem przejściowym, nie jest odpoczynkiem po intensywnej działalności w Galilei, nie stanowi tylko rodzaju przygotowania do tego, co wydarzy się w Jerozolimie. Zamknięta na przestrzeni 10 rozdziałów Ewangelii Łukasza, podróż Jezusa staje się czasem intensywnej formacji uczniów. Uczniowie ci to nie tylko grono 12, których Jezus powołał, by z nim byli, by mógł ich posyłać, by mieli wreszcie władzę nad złymi duchami. Uczniowie to nie tylko kilka kobiet, które im towarzyszyły, służąc Jezusowi jak mogły najlepiej. To nie tylko owych 72, których po dwóch Jezus posyłał wszędzie tam, dokąd sam zamierzał się udać. Ale to również ci, którzy podążają za Jezusem, zafascynowani niezwykłym przepowiadaniem, zdumieni znakami, które Jezus czynił, pociągnięci w jakiś sposób czarem osoby mistrza z Nazaretu. Może tylko na chwilę porzucili to, co posiadali. Może na chwilę oderwali się od swoich sieci, pługów, kół garncarskich, warsztatów tkackich, a może po prostu było im po drodze. Idą za Jezusem, tworząc wielki tłum. Co ciekawe, w Ewangelii według świętego Łukasza tłum ten zazwyczaj nie jest wrogo nastawiony do Jezusa. To rzesza, która jest jak ziemia, na którą pada pełne mocy ziarno słowa. I w wielu przypadkach wyda ono plon, 30-krotny, 60-krotny albo 100-krotny. Jezus, będąc w drodze, formuje uczniów. Naucza w przypowieściach, wyjaśnia na osobności skomplikowane sprawy, odpowiada na pytania tych, którzy szukają prawdy głębiej lub próbują odkryć to, co pośród rzeczy ważnych ma być najważniejsze. Uczy modlić się, wygłasza srogie biada, uzdrawia i wyrzuca złe duchy, pozwala zaprosić się na ucztę. Ale jednym z podstawowych elementów nauki jest fakt bycia w drodze. Być uczniem to najpierw być w drodze za Jezusem. Tak i w naszym czytaniu Ewangelii. Jezus wstaje od stołu w domu pewnego przywódcy faryzeuszów i wyrusza w drogę, a wielki tłum podąża za nim. A Jezus, będąc w drodze, powie tłumowi, co to znaczy być Jego uczniem. I pierwsze zaskoczenie. Ponieważ słowa Jezusa zdają się mówić raczej o tych, którzy nie mogą być uczniami Jezusa. Jezus, mając wokół siebie rzeszę tych, którzy poszli za Nim, fizycznie poszli za Nim, mówi o tym, że nie każdy, kto idzie za Nim, może tak naprawdę nazwać się Jego uczniem. Nawet jeśli słyszy słowa, nawet jeśli widzi znaki, nawet jeśli spożywa chleb cudownie rozmnażony, to jeszcze nie wystarczy. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. I jeszcze wyraźniej w drugim zdaniu, kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Święty Łukasz nie oszczędza naszych wrażliwych uszu i serc, raz po raz używając paradoksów i przenośni. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nadto i siebie samego. Przyzwyczajeni do prawdy, że Jezus przyszedł, by z miłości uczynić prawo chrześcijańskiego życia, mamy trudności ze zrozumieniem sensu Jezusowych słów o nienawiści. Ale nie tylko nas dotyczy owa trudność. Słowa Jezusa musiały brzmieć szokująco nawet dla Jemu współczesnych. Jeśli spojrzymy na podobne zdanie w Ewangelii według świętego Mateusza, zobaczymy, że zostało ono znacznie złagodzone. Mateusz pisze, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Wydaje się, że kluczem do zrozumienia tego niezwykłego nauczania Jezusa jest radykalizm. Jezus zaprasza tych, którzy chcą podążać za Nim na drogę radykalizmu. Radykalizm ten bardzo często na kartach Biblii charakteryzuje relacje Boga i człowieka. Wystarczy wspomnieć Mojżesza, stającego odważnie przed ludem wybranym i mówiącego twarde słowa, biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Wybierajcie, mówi Mojżesz, wybierajcie jedną z dwóch dróg, na prawo albo na lewo, drogę życia albo drogę śmierci, błogosławieństwa albo przekleństwa, bo drogi pośrodku po prostu nie ma. Nie da się wybrać trochę życia i trochę śmierci. W ten sam sposób staje przed Izraelem następca Mojżesza Jozue. Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki i w Egipcie, a służcie Panu. Gdyby jednak wam się podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki? Czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście? Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Rozstrzygnijcie dziś, bo nie da się służyć Bogu jedynemu i bożkom Amorytów, bóstwom z tamtej strony rzeki. W ten sam sposób nauczają prorocy, Ozeasz, Jeremiasz, Ezechiel. Jesteś, Izraelu, oblubienicą albo nierządnicą. Kochasz Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, ze wszystkich sił, albo też biegniesz za swymi kochankami, za bogami obcymi. Służby Bogu nie da się połączyć ze służbą bóstwom. Miłości Boga nie da się połączyć z miłością Baala. W ten sam sposób Jezus w dzisiejszej Ewangelii ustawia sprawę ucznia. Być uczniem to znaczy wybrać Jezusa radykalnie. Radykalizm tego wyboru podkreślony jest przez bardzo mocne kontrasty. Miłość i nienawiść. Miłować i mieć w nienawiści. Jezus stawia swoich uczniów przed dramatycznym wyborem. Z jednej strony, na jednej z szal wagi kładzie najbliższą rodzinę człowieka, ojca, matkę, żonę, dzieci, braci oraz siostry. Na drugiej szali staje on sam, mistrz i nauczyciel. Dramatyzm tego wyboru ujawnia się w całej pełni, jeśli uświadomimy sobie, czym była najbliższa rodzina w Palestynie 2000 lat temu. Była to wspólnota, poza którą człowiek nie mógł właściwie funkcjonować, poza którą nie mógł praktycznie istnieć, żyć. To rodzina była dla człowieka naturalnym gwarantem bezpieczeństwa, sprawiedliwości, pokoju. To ona była środowiskiem, w którym toczyło się życie człowieka, od jego początków aż do śmierci. To ona była środowiskiem, w którym wzajemne relacje regulowane były nie tylko przez zwyczaje i praktykę życia ludów koczowniczych, ale również przez Boże przykazanie: czci swego ojca i matkę swoją, abyś długo żył i aby ci się powodziło na ziemi, którą ci daje Pan Bóg twój. Wybór rodziny wydaje się czymś nie tylko naturalnym, ale zgodnym również z Bożym planem przygotowanym dla człowieka. Planem, w myśl którego to właśnie najbliższa rodzina staje się miejscem przekazywania wiary, pierwszą przestrzenią objawienia się człowiekowi miłości Boga, pierwszą jesziwą i pierwszym seminarium, miejscem, w którym człowiek uczy się o Bogu, wreszcie pierwszym miejscem, w którym Bogu temu można służyć, bo cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Tymczasem Jezus mówi: w obliczu wyboru drogi ucznia rzeczywistość rodziny musi zejść na drugi plan. I nie oznacza to wcale pogardy, braku szacunku i niedocenienia wartości rodziny. To paradoksalne zestawienie podkreśla jedynie wagę bycia uczniem Jezusa. Grecki czasownik mizeo, mam w nienawiści, czy też po prostu nienawidzę, ponad 200 razy pojawia się na kartach Pisma Świętego w różnych odcieniach znaczeniowych. Słowo to używane bywa dla wyrażenia całej gamy negatywnych uczuć, jakie człowiek może żywić dla drugiego człowieka. Hebrajski sposób postrzegania rzeczywistości charakteryzuje się pewną biegunowością. Trudno znaleźć w niej miejsce na stopniowanie uczuć, na niuanse i odcienie. Rzeczywistość postrzegana jest jako rozpięta pomiędzy elementami skrajnymi, dobrem i złem, miłością i nienawiścią. Stąd słowo mizeo oznaczać może tak nienawiść, jak i niechęć, brak sympatii, nielubienie, odrzucenie albo brak pozytywnego wyboru. Co wydaje się również bardzo istotne, czasownik nienawidzić często występuje w parze z czasownikiem miłować. Para słów miłować i nienawidzić wyraża dwa przeciwstawne i wzajemnie wykluczające się uczucia, dwie biegunowe postawy. Dwie radykalnie odmienne relacje w stosunku do drugiego człowieka. Oba te słowa wyznaczają tak radykalne przeciwieństwo, że nie ma pomiędzy nimi jakiejś drogi kompromisu, jakiejś drogi pośredniej. I właśnie w takich kategoriach Jezus przedstawia prawdę o tajemnicy ucznia. Takiego właśnie radykalnego wyboru Jezus od swoich uczniów wymaga. Rodzi się w nas jednak pytanie, czy trzeba sprawę stawiać aż tak radykalnie? Czy wybór Boga, wybór Jezusa, chęć bycia Jego uczniem oznacza naprawdę nienawiść w stosunku do najbliższej rodziny? Czy oznacza nieuchronne zerwanie więzów łączących z najbliższymi? Słowo nienawidzić w tym kontekście nie ma w pierwszym rzędzie znaczenia afektywnego, uczuciowego. Nie chodzi wcale o negatywną pasję skierowaną przeciw najbliższym. Chodzi raczej o radykalizm wyboru Jezusa, mistrza. Chodzi o postawienie go przed najbliższymi, nawet przed najbliższą rodziną. Wybór Jezusa przed kręgiem najbliższych oznacza stworzenie zupełnie nowego punktu odniesienia, nowej sieci relacji, która odtąd wyprzedza ten dotychczasowy, czysto naturalny, oparty na więzach krwi. Uczeń Jezusa od tej pory w Jezusie najpierw znajduje swoje oparcie. Na Jezusie najpierw buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. Relacja do Jezusa najpierw określa jego miejsce w kosmosie. Nacisk, jaki Jezus kładzie na konieczność wyboru, podkreślać ma niewątpliwie wagę tego wyboru, którego uczeń musi dokonać. Wybór Jezusa nie oznacza wyboru jednego z wielu autorytetów. Nie oznacza chwilowej fascynacji, kaprysu, mody, jednorazowej akcji. W tym sensie bycie uczniem Jezusa jest nowym życiem, nowym narodzeniem się. Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może wejść do Królestwa Bożego. Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wzmianka o nienawiści do siebie samego sugeruje, że relacja do Jezusa, wybór Jezusa, kształtować ma od tej pory również najgłębszą tożsamość człowieka. Wpływać ma na postrzeganie samego siebie. Jezus zdaje się mówić, być uczniem to znaczy zapomnieć, kim byłem do tej pory. To znaczy radykalnie zostawić za sobą to, kim byłem do tej pory. Zapomnieć o swoim własnym obrazie samego siebie. O swoim własnym planie na przyszłość. O swojej własnej wizji świata. To zanegowanie w jakiejś mierze własnego sposobu postrzegania świata pojawia się wyraźnie w kolejnym warunku, jaki Jezus stawia swoim uczniom. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Podobne zdanie padło już w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 9. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. O ile tam stanowiło ono wskazówkę dla tych, którzy chcieliby podążać za Jezusem, o tyle w naszej dzisiejszej perykopie ewangelicznej, pochodzącej z rozdziału 14, słowa Jezusa skierowane są do tych, którzy już wyruszyli w drogę za Mistrzem. Wyruszyli w drogę, ale zapomnieli o jedynym bagażu, którego Jezus nie pozwala zapomnieć. Nie noście trzosa, torby, dwóch par sandałów, nie bierzcie dwóch sukien ani laski. Wolno wam zapomnieć o pieniądzach i chlebie, ale nie wolno zapomnieć zabrać ze sobą krzyża. Obraz ucznia Jezusa jako człowieka, który niesie krzyż, znowu kryje w sobie pewien niezwykły paradoks. Wiemy przecież, że w starożytności dźwiganie krzyża wiązało się z karą, która w powszechnym przekonaniu zarezerwowana była dla przestępców, złoczyńców, zbrodniarzy. Jak opisywał ją jeden z najwybitniejszych pisarzy starożytnej Grecji, Plutarch, każdy z przestępców dźwiga swój własny krzyż. Dlaczego więc obraz ten posłużył Jezusowi do namalowania portretu ucznia? Czy możliwe jest, by sam Jezus posłużył się tak niezwykłym, ale i przerażającym obrazem, by wprowadzić swoich słuchaczy w tajemnicę ucznia? A może jest to obraz, który stał się zrozumiały dla uczniów Jezusa dopiero z perspektywy śmierci i zmartwychwstania ich mistrza? Jeśli spojrzymy na tradycję chrześcijańską, obraz ucznia dźwigającego krzyż za Jezusem podsuwa myśl o Szymonie, którego przymuszono, aby niósł krzyż. Ale krzyż, który niósł Szymon, nie był jego własnym krzyżem. Nie niósł go dobrowolnie, ale pod przymusem. Jezus wyraźnie mówi, kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, jak pisał kiedyś Norwid, nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim. Ta jest zasada wszechharmonii społecznej w chrześcijaństwie. To nie w Szymona mają się wpatrzeć słuchacze Ewangelii Łukasza, ale w tego, który sam niósł swój krzyż, w Jezusa. W Jezusa, który nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Jezusowe słowa mówiące o braniu krzyża i niesieniu go za Jezusem, uzupełnione przez wyrażenie pojawiające się w rozdziale 9, dzień po dniu, sugerują, że nie chodzi o jednorazowy akt heroicznej odwagi. Jezus nie wzywa swych uczniów do jednorazowego męczeństwa. sformułowanie brać swój krzyż dzień po dniu i iść za Jezusem sugeruje raczej pewną stałą praktykę. Być uczniem to znaczy na co dzień brać swój krzyż i podążać za Jezusem. Krzyż w takim znaczeniu nie jest już wyłącznie narzędziem okrutnej śmierci. Staje się on metaforą, symbolem i znakiem rozpoznawczym życia ucznia. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Odtąd żyję ja, już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, będzie wołał święty Paweł. Uczeń to ktoś, kto niesie krzyż. Ktoś, kto żyje tak, jakby był skazany na śmierć. Nieczuły na pokusę pogoni za zaszczytem, nie pragnący gromadzić dobra za wszelką cenę, nie mający pokusy szukania pomocy w rzeczywistości, która przemija, ale wolny, by być uczniem ukrzyżowanego mistrza. Wolny, by zjednoczyć się ze wzgardzonym i odepchniętym przez ludzi mężem boleści. I co niezwykłe, tak w naszym fragmencie Ewangelii pochodzącym z rozdziału 14, jak i wcześniejszym z rozdziału 9, Jezus zwraca się do każdego. Każdego, kto chce iść za Nim. Ktokolwiek chce pójść za Mną. Droga ucznia przed nikim nie jest zamknięta, ale jednocześnie jest to droga jasnych wymagań. W tę samą logikę wpisuje się ostatnie zdanie z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Po raz trzeci w tym krótkim fragmencie Ewangelii słyszymy wyrażenie: kto nie czyni tego lub owego, nie może być moim uczniem. Słowa Jezusa mogą się wydawać dziwne dzisiaj, kiedy tak wielką wagę przywiązuje się do pozytywnego przekazu. Do tej dbałości, by nie urazić słuchaczy, by nie zniechęcić, dziś tak starannie dobiera się słowa, gesty. Zadziwiają dzisiaj, kiedy nie tylko partie polityczne, ale nie tylko specjaliści od reklamy i handlu, ale nawet szkoły i uniwersytety w walce o klientów, uczniów, słuchaczy starają się zaprezentować w jak najbardziej pozytywnym świetle, ukrywając niejednokrotnie za zasłoną niedomówienia to, co trudne, co wymagające, co wiąże się z wysiłkiem i ofiarą. Jezusowi, który zwraca się do rzeszy ciągnącej za Nim, zdaje się nie zależeć na liczebnym wzroście wspólnoty uczniów. Jezusowe słowa i tutaj zaowocować mogły stwierdzeniem, które przy okazji nauczania o prawdziwym chlebie, który stąpił z nieba, padły ze strony ludzi niemogących zrozumieć. Trudna jest to mowa, któż ją pojąć zdoła? Trudna jest to mowa. Któż zdoła tak naprawdę być Twoim uczniem, mógłby powiedzieć, być może powiedział ktoś z tłumu i odłączył się od Jezusa. To niełatwe postawić na pierwszym miejscu wędrownego nauczyciela, choćby jego słowa były najpiękniejsze. To niełatwe zaufać i oprzeć się na mistrzu, który nie obiecuje swym naśladowcom miejsca po swojej prawej i lewej stronie, który nie ma gdzie głowy skłonić, który nawet w swoim rodzinnym mieście narażony jest na agresję i wrogość. To niełatwe znakiem rozpoznawczym swego codziennego życia uczynić krzyż, zgorszenie dla Żydów i głupstwo dla pogan, a jego codzienne dźwiganie uczynić praktyką życia. To niełatwe wyrzec się wszystkiego, dosłownie oddzielić się, pożegnać się z tym, co się posiada. Pójść za Jezusem w pewnym ogołoceniu, zaufaniu, że Ten, który prowadzi, zna drogę, że na Nim można się oprzeć, że to On jest gwarantem życia, prawdziwego życia. Jezus ma świadomość tej trudności i może właśnie dlatego zachęca do tego, by siąść i rozważyć dobrze. Dwa obrazy, jeden dotyczący budowy wieży, drugi zaś przedstawiający króla spodziewającego się inwazji obcych wojsk, mają ilustrować w jakiś sposób wymogi stawiane przez Jezusa uczniom. Obydwie przypowieści mają charakter rozbudowanego pytania. Któż z was, chcąc zbudować wieżę? Któryż król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę, nie usiądzie wpierw i nie zastanowi się, nie przeliczy? Oba te pytania mają charakter retoryczny. Odpowiedź na nie wydaje się oczywista. Nic nie wiemy na temat charakteru wieży, o której budowie Jezus mówi. Pytanie, któż z was sugeruje, że słuchacze Jezusa z doświadczenia wiedzą, o jaką budowlę może chodzić. Być może o wieżę w murze miejskim, wieżę domu lub wieżę obserwacyjną w winnicy. W każdym z tych przypadków inwestycja zmusza rozważnych budowniczych do chłodnej kalkulacji kosztów. Choć drugi obraz nawiązuje do obrazu króla, z którym słuchacze raczej nie mogli się utożsamić, to jednak i tutaj konkluzja wydaje się jak najbardziej oczywista. Żaden z rozsądnych władców nie będzie kierować się w swych kampaniach wojennych wyłącznie chwilowymi emocjami. Nie pozwoli, by o losach jego państwa decydowała brawura, by decydował o nich przypadek. Może się zdarzyć potrzeba podjęcia ryzyka, uderzenia na silniejszego nieprzyjaciela, ale i wtedy poprzedzone ono musi być głębokim namysłem i chłodną kalkulacją. W przeciwnym razie nieskończone dzieło naraża budowniczych na śmiech i drwiny patrzących z boku, a wojna przyjęta bez najmniejszych choćby widoków na zwycięstwo jest na wstępie już porażką władcy. Obrazy te wydają się być dopełnieniem nauczania Jezusa o konieczności radykalizmu w podążaniu za Nim. Jezus zdaje się mówić: nie chcę, byś szedł za mną niesiony siłą emocji, siłą tłumu, który bezmyślnie czasem podąża za sensacją, za modą. Znasz moje wymagania. Wiesz, do czego zapraszam moich uczniów. Siądź więc i rozważ w swym sercu, aby połowiczność twego wyboru nie naraziła cię na śmieszność. Może czasem lepiej zostać w domu, może czasem lepiej zrezygnować. Tym bardziej, że w pójściu za Jezusem chodzi o coś więcej niż tylko o budowę wieży, domu, kościoła. Chodzi o coś więcej niż tylko o wygranie bitwy, machanie szablą, o coś więcej niż tylko o ziemski pokój. Czy Jezus zniechęca tych, którzy podążają za Nim? Czy rzuca kłody pod nogi tym, którzy pełni entuzjazmu, niesieni porywem chwili, chcieliby pójść za Nim, chcieliby spróbować? A może ten, który stworzył nasze serce, wie, że to serce nie znajdzie pokoju, dopóki nie spełni się w darze bez reszty, w zaufaniu bez granic, w miłości aż do końca, aż po krzyż. Wszystko inne to dla ludzkiego serca za mało.
Drodzy Państwo, trwa nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem był ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję, księże Krzysztofie, za obecność. Dzisiaj, drodzy Państwo, nie mieliśmy czasu na odbieranie telefonów. Nasza audycja ograniczyła się właśnie do tego spotkania ze Słowem Bożym, z komentarzem. To było tą treścią najważniejszą, jak zawsze, ale nie mamy czasu na to, by przyjąć Państwa telefony, pytania.
Fajnie, że Pan Bóg, który prowadzi nas ścieżkami słowa, On sam będzie wyjaśniał te najtrudniejsze, najbardziej zawiłe fragmenty, to On sam będzie pouczał swoich uczniów, tych, którzy idą za Nim.
Otóż to myślę, że powiedzieć, że ograniczyliśmy się to złe słowo, po prostu trwaliśmy przy słowie. I tak jak ksiądz Krzysztof mówi, niech resztę dopełni Pan, który nas prowadzi właśnie, który jest żywym słowem, nieustannie działającym w naszym życiu. Jeszcze raz księże Krzysztofie dziękujemy za to spotkanie.